Czy w Polsce doczekamy się nocnej prohibicji? Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą reglamentować sprzedaż alkoholu. Przygotowali w tej sprawie projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zmiany miałyby obowiązywać już od 1 stycznia 2018 roku. W skrócie, chodzi o to, by zmniejszyć w Polsce spożycie alkoholu. To według danych WHO jest wyższe niż średnia europejska. Samorządy będą mogły zakazać sprzedaży alkoholu między godziną 22 a 6 rano. Dostają też narzędzie, by ograniczyć liczbę punktów sprzedających napoje wyskokowe i to nie tylko w obrębie miasta, ale na przykład poszczególnych dzielnic. Zdaniem sceptyków nowe rozwiązania będą nieskuteczne. Ci, którzy sięgają po alkohol, będą kupowali go na przykład na stacjach benzynowych albo z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Godzina 13. Pieszo, samochodami co chwila przybywają spragnieni. Chodniki zostają zablokowane. Wydłuża się kolejka do kasy. Kolejka jest dobrym sygnałem. Znaczy, że sprzedają. I tak to wygląda przez cały tydzień w sklepach z alkoholem. Kraj nasz zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem spożycia wódek czystych i gatunkowych.
Proszę pani, a jest jarzębiak może?
Widzi pan, co jest. Chyba.
Czy jest taki sam smaczny, jak to dawniej było? Bo że moja babcia tylko jarzębiaczek.
Ja nie piję.
To był fragment reportażu o pijaństwie w Polsce z 1984 roku. A jak jest teraz? Czy wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu po 22 jest dobrym pomysłem? Zapytałam o to mieszkańców Szczecina.
Że PiS chce wprowadzić, tak no. Czytałam. To jest no. Głupota.
Dlaczego?
No bo to jest głupota. No młodzi zazwyczaj mają czas dopiero wieczorami. Na przykład jak my mamy zajęcia od 8 do 20, to chcemy wyjść sobie wieczorem, więc nie mamy możliwości, jak po 20 wychodzimy, zanim dojedziemy do domku, więc...
I tak będą jeździć na stacji, na stacjach też można kupić alkohol, więc...
Tak samo wprowadzili z papierosami, że niby podrożało, ludzie mieli nie palić, a i tak palą.
Nie, myślę, że to w ogóle nic nie zmieni, bo jeśli mają pić, to i tak będą pić, po prostu kupią to wcześniej. Tak, będą samemu sobie robić
alkohol. Ale lepszy jest.
Jestem za tym. Ja jestem niepijący, także wie pani, nie? Pierwsza liga, tak trzymać, nie?
No, nie jest to dobry pomysł, ponieważ jeżeli ktoś będzie chciał się napić alkoholu po 22, to albo zrobi sobie wcześniej zakupy, się zaopatrzy, albo po prostu pootwierają się jakieś nowe punkty, gdzie jednak będzie sprzedawany ten alkohol mimo zakazu.
Wie pani co, dla mnie osobiście obojętne, ze względu na to, że ja osobiście alkoholu nie spożywam. Tak wiem, jest to dziwne w tym kraju. Natomiast jeśli chodzi o moje, nazwijmy to szeroko rozumiane, swobody obywatelskie, no to chyba w jakimś to stopniu godzi, ponieważ to jest mój wolny, każdy powinien mieć wolny wybór, czy tego alkoholu chce się napić, czy też nie. I zostawiajmy to ludziom, a nie rządzącym.
Te relacje przygotowała Karolina Jaskulska. W studiu goście dr Emilia Rutkowska, psycholog certyfikowany, specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik oddziału terapii uzależnienia od alkoholu Szpitala Zdroje, także Instytut Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przemysław Gołyński, korespondent Polskiego Radia w Szwecji, także korespondent Radia Szczecin. Witaj, Przemku.
Dobry wieczór.
Przy naszym telefonie Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browar Polskie. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
Dobry wieczór państwu.
I właśnie od dyrektora Morzyckiego rozpoczniemy naszą dyskusję. Jak się panu podobają założenia tej nowelizacji, ten projekt nowelizacji? To krok w dobrym kierunku. Rację mają ci, którzy mówią, że to walka z alkoholizmem Polaków, czy być może próby wprowadzenia nocnej prohibicji?
Ja przede wszystkim chciałbym podziękować Radiu Szczecin za podjęcie tego ważnego tematu, bo rzeczywiście konsumpcja alkoholu nadmierna, szkodliwa jest wyzwaniem wszystkich osób, którzy chcieliby, aby konsumpcja alkoholu była bardziej odpowiedzialna i aby skutecznie z tymi zjawiskami walczyć. Także super, że Radio Szczecin już konsekwentnie po raz kolejny podejmuje ten ważny społecznie temat. Natomiast zanim odpowiem to do ustawy, to warto chyba powiedzieć w ogóle, w jaki sposób wygląda w Polsce konsumpcja alkoholu, bo według badań 80% Polaków konsumuje alkohol bardzo odpowiedzialnie. To są osoby, które konsumują nie więcej niż kilka litrów alkoholu w ciągu roku. Ba, powiem więcej, połowa Polaków konsumuje zaledwie 5% całego alkoholu wypijanego w Polsce. Także to są dane pokazujące to, że konsumpcja alkoholu nie jest jakimś gremialnym problemem. Ciężko mówić o tym, że jesteśmy społeczeństwem rozpitym, konsumującym nadmiernie, bo dziś pasujemy się mniej więcej w pośrodku stawki europejskiej. Problemem tak naprawdę jest kilka procent konsumentów, Polaków, którzy konsumują za dużo alkoholu, którzy piją niebezpiecznie, którzy są od alkoholu uzależnieni albo po prostu piją ryzykownie. I to jest rzeczywiście fakt i to jest coś, co powinno być objęte szczególnym nadzorem państwa i jakimiś programami profilaktycznymi. I teraz dochodzę do komentarza do ustawy. No, ta ustawa to jest kolejna taka próba rozwiązania problemu tych kilku procent osób konsumujących nieodpowiedzialnie, konsumujących nadmiernie, kosztem właśnie swobód obywatelskich, takiej swobody marketingowej, swobody handlowej, kosztem wszystkich tych ogromnej, przytaczającej większości ludzi, którzy okazjonalnie, odpowiedzialnie, umiarkowanie konsumują alkohol. Także no, ta ustawa, gdyby weszła w tym kształcie w życie, no, rodzi pewne skutki uboczne. No, możliwy rozrost szarej strefy, co zresztą było podczas sądy podniesione. Tak, ludzie sobie będą w inny sposób organizować alkohol. Ograniczanie koncesji może być korupcjogenne. No, wszystko zależy, jak samorządy będą korzystać z tych nowych przepisów. Czy bardzo ostrożnie, odpowiedzialnie rozwiązując te problemy, które gdzieś lokalnie występują, naruszenia ciszy nocnej, jakieś ekscesy po alkoholu, czyli tam, gdzie rzeczywiście ta nieodpowiedzialna nadmierna konsumpcja jest problemem, czy też ideologicznie będą całe miasta, całe samorządy, które będą wprowadzać taką nocną prohibicję. No i wtedy to będzie takie przysłowiowe wylanie dziecka z kąpielą i problemy, o których mówiłem, czyli korupcjogenność tych przepisów, rozrost szarej strefy i tak naprawdę dyskusyjne, czy te kilka procent pijących nadmiernie rzeczywiście przestanie w ten sposób konsumować alkohol, czy ta prohibicja cokolwiek.
Co więcej, z badań wynika, że Polacy przede wszystkim piją piwo, co powinno cieszyć dyrektora Morzyckiego. 58% konsumpcji to właśnie napoje z browarów, zresztą nie tylko polskich. Natomiast z szacunków WHO...
Głównie polskie. 98% tak, to polskie piwo.
No więc właśnie, zostawiłem te 2% marginesu. Tymczasem z szacunków WHO wynika, że konsumpcja alkoholu w naszym kraju wciąż będzie rosła i w roku 2025 spożycie może wynieść prawie 12,5 litra alkoholu na jednego mieszkańca w wieku 15+. I jest to spożycie już teraz wyższe niż średnia Unii Europejskiej. Nim rozwinę ten wątek, powitam kolejnych gości, bo dołączyli do nas Ryszard Woronowicz, rzecznik prasowy Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Dobry wieczór, witamy.
Wieczór.
Jest z nami także dr Aleksandra Białonowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dobry wieczór.
A kolejne pytanie usłyszy pani dr Emilia Rutkowska, która jest w naszym studiu. Czy ograniczenie punktów, w których możemy kupić alkohol, reglamentowanie tego alkoholu, wprowadzenie godzin, kiedy ten alkohol będzie dla nas dostępny, to jest dobre rozwiązanie czy ryzykowne?
To znaczy, to wszystko zależy od jakby takiej intencji dotyczącej tego, na co to ma być sposób.
No intencja jest prosta. Chodzi o to, by Polacy mniej pili.
Tak jak wcześniej było wspomniane, można osoby pijące podzielić właściwie na trzy grupy. Na osoby, które nie mają kłopotu z alkoholem, piją w sposób odpowiedzialny, a sposób korzystania z alkoholu jakoś nie prowadzi do tego, że wiąże się to z jakimś rodzajem szkód, tak? Więc właściwie tutaj nie ma większego znaczenia, czy ktoś, w jakich godzinach ktoś pije alkohol. Ważne, że pije to go w sposób, nie wiem, odpowiedzialny. Druga grupa to są osoby, które piją w sposób problemowy, ryzykowny, szkodliwy, ale nie są jeszcze uzależnione. No i tutaj należałoby się namyślać, co zrobić, żeby te osoby nie przechodziły do grupy osób uzależnionych, a z drugiej strony, żeby, nie wiem, szkody społeczne, czy szkody jakby takie indywidualne, rodzinne były mniejsze. No i trzecia grupa, grupa osób uzależnionych. Ja myślę, że jakby ograniczanie alkoholu akurat dla tej trzeciej, ostatniej grupy, myślę, że jest najmniej skuteczne z racji tego, że osoba uzależniona, jeżeli jest bardzo zdeterminowana do tego, żeby sięgnąć po alkohol, żeby się napić, no to właściwie w tym momencie jakby godziny otwarcia sklepu nie mają znaczenia, bo ta determinacja będzie powodowała, że ta osoba będzie szukała alkoholu i w jakiś sposób go zdobędzie. To trochę tak jak zachowanie współuzależnionej żony, której się wydaje, że jeżeli wyleje alkohol, to w tym momencie ta osoba się napije. Dzieje się inaczej.
Ciekawa analogia, pani doktor przy okazji, ale są takie kraje, jak choćby Finlandia czy Szwecja, które wprowadzają tego rodzaju rozwiązania, czy mają tego rodzaju rozwiązania już od dawien dawna. Sklepy monopolowe są po prostu rządowe. Nikogo nie dziwi fakt, że tego alkoholu nie można dostać od tak od ręki, bo brakuje punktów, bo są określone godziny. Co więcej, od razu osoba, która pojawia się w takim sklepie z pewną natarczywością, jeśli mogę użyć takiego określenia, od razu jest bacznie obserwowana. O tym za chwilę powie więcej Przemek Gołyński, nasz korespondent w Szwecji, ale przypominam sobie, że bardzo radykalna, jeśli chodzi o te rozwiązania ograniczające, była od zawsze dr Aleksandra Białonowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dość wspomnieć, że w samym Szczecinie w zeszłym roku mieliśmy 650 punktów, w których bez najmniejszego problemu można było alkohol kupić. Czy ta nowelizacja, pani doktor, to krok w dobrym kierunku?
Ja absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziała pani doktor Rutkowska. Ja myślę, że wszelkie działania tak naprawdę, jeżeli chodzi o ograniczenie dostępności alkoholu, powinny być ukierunkowane na osoby, które piją problemowo. Bo tak jak wcześniej powiedziano, dla osoby uzależnionej sposób na znalezienie alkoholu zawsze się znajdzie. A tak naprawdę to osób, które piją w Polsce problemowo, jest zdecydowanie więcej niż osób, które są uzależnione. Więc nawet drobnymi krokami, jeżeli będziemy starali się ograniczać dostępność alkoholu, to w tej sytuacji to prawdopodobnie, oczywiście nie od razu, ale jakiś efekt na to, że spożycie alkoholu się zmniejszy, może być oczekiwany. Ja chciałabym tutaj wrócić jeszcze do jednego stwierdzenia. Ja nie rozumiem, dlaczego w kontekście tej sytuacji, jeżeli chodzi o ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu, mówi się o prohibicji. To nie jest absolutnie żadna prohibicja. To jest po prostu ograniczenie dostępności. To w naszym kraju dostępność alkoholu jest naprawdę bardzo duża. W naszym województwie największa w Polsce. Trochę lepiej na tym tle wypada Szczecin, ale ma dzielnicę, w którym dostępność alkoholu jest naprawdę niewiarygodnie duża. Więc myślę, że gdyby tutaj władze samorządowe mogły w jakiś sposób bardzo racjonalnie, spokojnie zastanowić się nad strategią, jeżeli chodzi o ograniczenie dostępności, to byłoby bardzo dobrze.
No to teraz zobaczmy, drodzy państwo, jak takie rozwiązania funkcjonują na świecie. W Finlandii wyłączną koncesję na sprzedaż napojów o mocy powyżej 4,75% ma rządowa sieć. W całym kraju sklepów działających pod tym szyldem jest ledwie kilkaset. Są czynne do godziny 18, a w weekendy jeszcze krócej. Można oczywiście nabyć alkohol w supermarketach, ale to napoje, które nie przekraczają 3% zawartości alkoholu. Przemysław Gołyński, powiedz proszę, jak sytuacja wygląda w Szwecji, bo wydaje mi się, że te rozwiązania są w jakiejś mierze analogiczne, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że jeszcze bardziej restrykcyjne w Szwecji niż w Finlandii.
Nie, rozwiązania, które obowiązują w Szwecji, są podobne do tych, które obowiązują w Finlandii. Dokładnie nie znam działania tych sieci sklepów monopolowych w Finlandii. Natomiast w Szwecji one istnieją tak naprawdę już od lat 50. ubiegłego wieku, kiedy w 53. roku zlikwidowano w Szwecji reglamentację alkoholu. A obowiązywała ona od lat 20. do 53. roku, tak jak powiedziałem. I każdy, kto ukończył 18 lat, mógł sobie ileś tam alkoholu wysokoprocentowego nabyć w specjalnych sklepach, często to były sklepy, na przykład położone, to były sklepy żelazne, które były swego rodzaju takim pierwszym dostępnym, jedynym sklepem na wsiach czy w małych miasteczkach. Natomiast co ciekawe, pomimo tak restrykcyjnych przepisów, które obowiązują w Szwecji od XX wieku, to Szwecja na przykład nie zgodziła się wprowadzić prohibicji w latach 20., jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek były takie propozycje. Natomiast dzisiaj wygląda to w ten sposób, że oczywiście sklepy monopolowe, tak zwane, nazywają się system Bologiat, funkcjonują w każdej większej miejscowości i prawo do nabycia alkoholu wysokoprocentowego mają osoby powyżej 21 roku życia.
Ponoć powszechną praktyką, jeśli chodzi o system Bologiat, jest to, że pracownicy mają obowiązek dokładnego sprawdzania wieku kupujących i nikogo nie dziwi fakt, że jeśli Przemysław Gołyński lat nieco więcej niż 21 postanowi kupić piwo, które ma zawartość alkoholu wyższą niż 2,5%, zostanie poproszony o pokazanie dowodu tożsamości.
Oczywiście i bez okazania dowodu tożsamości, jeżeli są wątpliwości sprzedającego co do wieku kupującego, nikt tego prawa absolutnie nie neguje i każdy ochoczo wyjmuje legitymację i ją pokazuje, chyba że oczywiście takiego dowodu tożsamości potwierdzającego, że ma się ponad 21 lat, nie ma. No to wtedy wiadomo, że ktoś taki nie nabędzie tego alkoholu.
Z informacji, które ja posiadam, wynika, że w tygodniu alkohol można kupić od godziny 10 do 18. W soboty sklep otwarty jest wyłącznie do godziny 13. Co robią Szwedzi, którzy chcą pójść na imprezę, albo ci, którym zabrakło alkoholu? Czy naprawdę dzieje się tak, że ludzie chodzą po sąsiadach, mówiąc kolokwialnie, i pytają, czy komuś nie zapodziała się flaszka jakiegoś trunku?
Nie, absolutnie tak się nie dzieje. Nie chodzą po sąsiadach. Z reguły każdy jest zaopatrzony, a jeżeli brakuje tego alkoholu, no to wtedy są różne inne sposoby, które przez ostatnie 20-30 lat zostały udoskonalone.
Na północy tradycja pędzenia samogonu jest wciąż powszechna, jeśli chodzi o starszych Szwedów.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że samogon to nie bardzo, dlatego że szwedzkie prawo jest bardzo restrykcyjne, jeżeli chodzi o pędzenie swojego własnego alkoholu. I to było też powodem wprowadzenia reglamentacji alkoholu i zakazu bimbrownictwa, który wprowadzono w XVIII wieku. Dlaczego? No dlatego, że oczywiście lud szwedzki okazał się być dzięki pędzeniu bimbru bardzo nieproduktywnym i oczywiście miało to niestety takie bardzo negatywne skutki dla społeczeństwa i właśnie szwedzka polityka alkoholowa ma nie tylko przeciwdziałać alkoholizmowi, ale przede wszystkim ich zadaniem jest to, ażeby w społeczeństwie szerzyć zdrowie, czyli zdrowie każdego z obywateli. Tak jest oczywiście cel polityki antyalkoholowej szwedzkiego rządu.
Drodzy Państwo, za chwilę Ryszard Woronowicz, rzecznik prasowy Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, ale czas też na pierwsze komentarze z naszego radiowego Facebooka. Temat jak zawsze chwycił pan Radosław. I bardzo dobrze wyeliminować jeszcze narkotyki, bo to, co się dzieje, to narodowa tragedia. Na każdym kroku ktoś naspidowany lata. Pan Jakub, może jeszcze samorząd będzie decydował o liczbie zakładów fryzjerskich czy kiosków z gazetami. Pani Estera, kolejny pomysł, który rozwinie szarą strefę, to nie jest droga, którą należy iść. Pan Tomasz, ktoś tęskni za powrotem melin. Pan Michał, fajny pomysł. Rozumiem, że ktoś ze znajomych z rządu prowadzi tak zwaną melinę na osiedlu i od kiedy alkohol można kupić wszędzie, to obroty spadły. Ilu z was pamięta, jak to wszędzie można było kupić alkohol niezależnie od pory dnia i nocy na osiedlu gdzieś w Polsce? Przecież to chucpa. No i kolejne komentarze za chwilę, może jeszcze jeden. W trosce o dobro narodu rząd powinien też zabronić chodzenia zimą bez czapki i srogo karać tych, co na złość będą odmrażać sobie uszy. To pierwsze komentarze z wielu na naszym Facebooku. W trakcie dyskusji będę cytował kolejne, a teraz rzecznik prasowy Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Panie Ryszardzie, jak pan ocenia te proponowane zmiany?
Ja się przede wszystkim bardzo cieszę, że tutaj mój przedmówcy poruszył bardzo ważną kwestię i ta kwestia dość mocno wybrzmiała, szczególnie w ustach pań, że osoby, które są uzależnione bądź mają problem z alkoholem, jest to po pierwsze niewielki procent osób, niewielki procent społeczeństwa, a po drugie, jeśli będą miały ochotę, to i tak znajdą źródło tego alkoholu, więc żadne restrykcje, żadne ograniczenia w dostępności, w zamykaniu sklepów z alkoholem po godzinie 22, po prostu tutaj nie mają racji bytu.
Ale panie Ryszardzie, przyszło mi do głowy teraz pewne rozwiązanie, które jednak się sprawdza. Mam takiego serdecznego znajomego, który mieszka na co dzień w Wiedniu i od czasu do czasu przyjeżdża do Polski mniej więcej na 2-3 tygodnie, ma taki domek na wsi. No i był to palacz papierosów. Kiedy się okazało, że musiał wsiadać na rower i jechać 10 kilometrów tymże rowerem, by kupić kolejną paczkę, pewnego dnia doszedł do wniosku, że nie chce mu się pedałować 20 kilometrów i tak rzucił palenie papierosów. Może w tym szaleństwie jest metoda. Pamiętajmy także o zakazie handlu w niedzielę, który także za chwilę może obowiązywać.
Po pierwsze, myślę, że papierosy i alkohol to jednak zupełnie inne branże, zupełnie inna specyfika spożywania, więc tutaj wszelkiego rodzaju porównania myślę, że po prostu nie pasują. Mhm. Natomiast myślę, że przede wszystkim powinniśmy kłaść nacisk na edukację. Na edukację i odpowiedzialne spożywanie alkoholu, żeby wyeliminować problem, a nie wylewać dziecko z kąpielą poprzez wszelkiego rodzaju restrykcje. Te restrykcje, żadne badania nie pokazują, nie ma dowodów na to, że restrykcje w postaci ograniczania punktu sprzedaży, ograniczania godzin przynoszą skutek, to znaczy, że to spożycie spada. Tylko edukacja, myślę, jest tutaj celowa. I pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. W czasach minionych popularne były tak zwane meliny. Były restrykcje, alkohol od godziny 13, alkohol na kartki, wszystko to już było. Instytucja meliny, czy też zwanej metą, po prostu kwitła. Alkohol z nielegalnych źródeł jest zagrożeniem dla zdrowia i zagrożeniem dla życia. Tylko w ubiegłym roku alkoholem zatruło się ponad 200 osób, ponad 150 zmarło. Alkohol, który jest sprzedawany poza oficjalnym obiegiem, jest po prostu bardzo niebezpieczny dla zdrowia.
Drodzy Państwo, nasi słuchacze także nagrywają swoje wypowiedzi. Czas na pana Tomka.
Słucham teraz tej audycji odnośnie tego alkoholu i powiem krótko. Kto ma pić, to będzie pił i żadna ustawa tego nie zmieni. Szara strefa się zrobi, będą meliny i wódka będzie się lała rzekami.
Drodzy Państwo, no to muszę zapytać, czy widzimy w ogóle jakieś pozytywy tego rozwiązania, doktor Emilia Rutkowska.
Ja tak przed audycją właściwie pytałam różne grupy, moich studentów, z którymi miałam dzisiaj zajęcia.
No studenci zrozpaczeni, bo kończą zajęcia o 20 i może się pojawić realny problem.
Pytałam specjalistów terapii uzależnień, z którymi współpracuje psychologów ze szpitala Zdroje, czy rzeczywiście są jakieś za i przeciw. I z takich pozytywów, które rzeczywiście wybrzmiały właściwie głównie w grupie specjalistów, to być może było to, że wokół sklepów monopolowych nie będą się gromadziły osoby, które czasami zachowują się jakby przekraczając różne standardy społeczne. To myślę, że pewnie jakiś taki wymierny plus. Ale też z tym problemem można sobie radzić w inne sposoby, tak? Jakby jakoś reagując na takie tego typu zachowania. Także to nie jest jakby jedyny sposób. Ja myślę, że to, co ważne, też jakoś, co wybrzmiało, to jedna pewna metoda radzenia sobie z problemem nadużywania alkoholu i uzależnienia, no to jakby tu jest pomysł na ograniczanie. Ale ten pomysł, który jakby jest realizowany w Polsce, ale też tutaj jakby w krajach skandynawskich, no to kwestia propagowania zdrowia. I ja myślę, że to jest bardzo ważna ścieżka takiego uczenia jakby też kwestii no, jakby dbania i o zdrowie psychiczne, i o zdrowie fizyczne, co też jest jakby ważnym takim filarem profilaktyki też antyuzależnieniowej.
Drodzy Państwo, wydaje się, że przy takiej konstelacji gości ktoś powinien pozytywnie oceniać te zmiany. Jeśli tak nie jest, to ja wejdę w rolę adwokata diabła i teraz kierując pytanie do naszego gościa Bartłomieja Morzyckiego, dyrektora generalnego Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie, powiem tak. Z jednej strony Polacy, panie dyrektorze, są wielkimi fanami piwa. Prawda? Bowiem każdy z nas wypija 86 litrów w ciągu roku, czyli no to jest prawie 200 puszek. No i teraz tak, wydawać by się mogło, że narody piwoszy z tradycjami powinny wyprzedzać nas o dwie proste. A na przykład Niemcy piją 72 litry, czyli 14 litrów statystycznie mniej na jednego mieszkańca. To może my jednak przesadzamy.
Piwa?
Piwa, tak.
Nie,
72
nie.
litry. Na...
Nie, zdecydowanie nie, nie. To
tak wynika z danych, które mam przed sobą.
Nie, to muszę sprostować, ponieważ akurat Niemcy, podobnie jak Czesi i chyba też Austriacy, to są narody o bardzo bogatej kulturze piwnej i tam spożycie piwa na głowę jest wyższe niż w Polsce. I co do tego, że w Niemczech jest na głowę wyższe niż w Polsce, jestem absolutnie do tego przekonany i to pewnie po audycji będzie można łatwo zweryfikować. Niemniej ja tak właśnie też chciałem zareagować na to, co pan redaktor powiedział w wcześniejszej części swojej wypowiedzi, te 58% alkoholu w postaci piwa. No my na to patrzymy jako na pewien sukces tej polskiej transformacji, a nie na coś, co, z czego należałoby się wstydzić, czy się tym martwić. Bo ja zapytam przewrotnie, no gdyby na przykład piwo stanowiło 20%, to czym byłoby pozostało 80%? No, raczej właśnie alkoholami mocnymi. No przecież cały pomysł na ustawę o wychowaniu trzeźwości i te 20 przeszło lat wysiłków państwa różnych rządów było ukierunkowane na to, żeby Polacy zastąpili model konsumpcji oparty głównie na konsumpcji alkoholu mocnych właśnie alkoholami słabszymi. I teraz to, co widzimy na rynku, jest tego pewnym efektem. Nawet piwa mocne już zaczynają spadać jakby sprzedaż i konsumpcja spada na rzecz właśnie piw bezalkoholowych, na rzecz piw o niskiej zawartości alkoholu. Także dokonuje się taka pozytywna, naszym zdaniem, rewolucja piwna i odejście od alkoholi mocnych. No za PRL-u, a przecież przywoływaliśmy tutaj podczas audycji te dane, no piwo stanowiło 19%, alkohole mocne około 80% konsumpcji alkoholu. No chyba nie chcielibyśmy powrotu do tego modelu konsumpcji. Także model polski oparty na konsumpcji głównie piwa, czyli alkoholi niskoprocentowych, no to jest właśnie taka pozytywna transformacja modelu konsumpcji w kierunku krajów zachodnioeuropejskich, gdzie większość z nich jest opartych właśnie na konsumpcji alkoholi niskoprocentowych, w przeciwieństwie do wschodu Europy, krajów postsowieckich, gdzie wciąż dominuje wódka.
Panie dyrektorze, żeby była jasność, dane, na które się powołuję, przytacza biznesinsider.com.pl w artykule spożywanie alkoholu w Europie i w Polsce. Dane WHO, to są dane WHO, z których także wynika, że przeciętny Europejczyk wypija 2 drinki dziennie, a agencja Bloomberg apeluje i alarmuje zarazem: Europejczycy, nie pijcie tyle, bo zapijacie się na śmierć. Ale to do zweryfikowania, żebyśmy mieli pewność na przyszłość, tak, czy Niemcy piją mniej piwa niż Polacy. No bo jeśli piją mniej, to jest chyba niepokojąca diagnoza.
Naprawdę nie piją. W Polsce od 6 lat spożycie piwa jest na mniej więcej stałym poziomie i w tym roku nawet kilka procent spada. Także jest to rynek nasycony. No, doszliśmy do takiego pewnego już typowo właśnie europejskiego schematu, gdzie piwo jest tym alkoholem dominującym. Alkohole mocne wciąż są też obecne, ponad 30% rynku. Natomiast to, co jest ważne w kontekście tej dyskusji, to to, że jednak no, jak mówimy o osobach pijących ryzykownie, pijących nadmiernie, no to z badań wynika, że jednak ta grupa konsumuje przede wszystkim alkohole mocne. Także to też jest coś, co warto wziąć pod uwagę. No i spójrzmy na przykład na takie popularne małpki, tak? 0,2 litra, dostępne też w każdym sklepie. No tutaj ponad 20% wzrost sprzedaży rok do roku. Także to są pewne zjawiska, które powinny niepokoić wszystkie osoby, które w naszym państwie zajmują się profilaktyką uzależnień, no bo to jest na pewno znacznie bardziej ryzykowny model konsumpcji niż wypijanie piwa, a już kończąc swoją wypowiedź, my jako Przemysłowo-Warcki na pewno wolimy, żeby 10 osób wypiło po jednym piwie, niż jedna osoba 10 piw.
No zobaczymy, jak do tego podejdzie pani doktor Aleksandra Białonowicz, którą zapytam za moment, ale skoro pojawiły się małpki, wiedziałem, że pan będzie chciał się odnieść do tych małpek. Ryszard Woronowicz, rzecznik prasowy Związku Pracodawców Polskich
Przemysłu. Nie chciałbym się bezpośrednio odnieść do małpek, ja bym się chciał odnieść troszeczkę do tego, co mój przedmówca powiedział, a mianowicie do pewnego rodzaju modelu picia, jaki w naszym kraju istnieje, do struktury tego spożywania alkoholu.
Specjaliści od uzależnień, panie Ryszardzie, mówią wprost. Ten model wygląda krótko, po prostu zalać się w trupa. Nieważne czym.
Model jest trochę inny. Model, jeśli mówimy o modelu, chodzi mi bardziej o strukturę tego, co pijemy, jak to wyglądało wcześniej. Wszyscy powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy. Alkohol to alkohol. Bez względu na to, czy pijemy ten alkohol w piwie, czy pijemy go w winie, czy pijemy go w cydrze, czy pijemy go w końcu w mocnym alkoholu, w wódce czy whisky. To jest ten sam alkohol, który ma dokładnie taki sam wpływ na organizm człowieka i w taki sam sposób uzależnia i każdy z tych alkoholi powinniśmy pić odpowiedzialnie. Natomiast jeśli byśmy wrócili do tego, w jakich realiach rynkowych my się w tym momencie obracamy. W dalszym ciągu obowiązuje w Polsce ustawa z 1982 roku, która wprost faworyzowała alkohole o niższej zawartości alkoholu, mówiąc wprost, faworyzowała piwa. Faktycznie wtedy struktura spożycia alkoholu w Polsce była taka, że głównie pito alkohole mocne, głównie pito wódkę, poniekąd stąd, że praktycznie inne alkohole były znacznie trudniej dostępne. Nie mówię już o alkoholach ekskluzywnych, które w tym momencie stały się już normą w naszych sklepach i na naszych stołach, typu whisky, koniaki i inne tego typu. Mhm. Natomiast od 1982 roku spożycie w Polsce piwa wzrosło trzykrotnie. Spożycie wódki trzykrotnie spadło. Więc ta struktura picia, struktura spożywanego alkoholu zmieniła się diametralnie, a w związku z tym ta ustawa już w pewien sposób swoją rolę wypełniła. Jeśli popatrzymy, jak pijemy teraz obecnie i co pijemy teraz obecnie, co piją Polacy, to rzeczywiście pozycja piwa jest dominująca. Mocne alkohole to jest niecałe 30%, to jest dokładnie 27,6% według badań PARPY. A więc to już nie jest wódka i alkohole mocne nie są alkoholem dominującym, jeżeli chodzi o spożycie. I to bez względu na to, czy popatrzymy na to pod kątem, nazwijmy to ilości bezwzględnych, czyli litrów, czy ilości spożywanego czystego alkoholu w poszczególnych gatunkach alkoholu.
No tak, ale też pytanie...
Odniesienia się do tego, co powiedział mój poprzednik.
Pytanie też jest takie, drodzy państwo, czy nie patrzymy na to przez pryzmat finansowy. Eksperci, także ci od leczenia uzależnień, mówią, że sięgamy po piwo częściej, ponieważ piwo jest zdecydowanie tańsza. Młodzież powiedziałaby, że w przeliczeniu za jedną butelkę wódki jesteśmy w stanie kupić w supermarkecie nawet kilkanaście puszek piwa, a efekt będzie podobnie druzgocący. Czas na kolejne komentarze naszych słuchaczy. Pan Maciej.
Zakaz sprzedaży alkoholu to jest kolejny genialny, wręcz kuriozalny pomysł naszych rządzących. Widać, że mają chyba problemy z myśleniem i wprowadzeniem lepszych ustaw niż tym się zajmowaniem. Ja proponuję zakaz całkowitej sprzedaży alkoholu całą dobę na okrągło. To całkowicie zablokuje spożywanie alkoholu, bo idąc, nie wiem, no, w sobotę czy w piątek na imprezę do znajomych, nie wiem, no, wino czy butelkę wódki mam kupić sobie, nie wiem, no, już rano idąc, czy nie mogę jej wieczorem kupić, bo już będą sklep pozamykany, będzie reglamentacja. No, kapitalne, coś bardzo pomysłowego.
Bardzo dziękuję. To był słuchacz pan Maciej. Co więcej, zachodzi obawa, że jeśli ktoś kupi dzień wcześniej albo kilka dni wcześniej, to się może nie powstrzymać i nie donieść tego sztrunku na tą imprezę za kilka dni. Kolejne komentarze, ten nawet zabawny pana Jana. Myślę, że posłowie odrzucą to w pierwszym czytaniu. Pan Kazimierz, są też mety, damy radę, naiwni, nic to nie zmieni. I pan Adrian, i sprzedaż od 13, a i nakaz pracy. Przemysław Gołyński, jak sobie poradzić, będąc Polakiem w Skandynawii? Albo jak sobie radzą Polacy i nie tylko?
Polacy pewnie, jak państwo wiecie, radzą sobie z tym bardzo dobrze. Nie ma na Polaka żadnego przepisu,
dobrego sposobu.
Przepisu, który by uniemożliwił mu zakup alkoholu. Szczególnie teraz w dobie mediów społecznościowych jest to bardzo, bardzo
można
proste.
Zamówić po prostu
oczywiście,
do domu.
Oczywiście, że tak. I nawet Polacy w Szwecji nie narzekają na system sklepów monopolowych, do których należących do rządu, radzą sobie znakomicie. Natomiast Szwedzi, co ciekawe, w 2004 roku, kiedy po regulacjach prawa unijnego umożliwiono dostęp szerszy dla Szwedów, którzy gremialnie zaczęli jeździć do Polski, do Niemiec promami i mogli sobie zakupić naprawdę niezłą dawkę tego alkoholu, czyli duże ilości alkoholu wysokoprocentowego, jak i piwa. I tak robią do dzisiaj i nawet są wyspecjalizowane biura podróży, które umożliwiają takie wyjazdy na piwo, na wódkę do Niemiec. Przede wszystkim chodzi o Niemiec, bo tam powstały już dosyć nieźle działające
Czyli rynek automatycznie zareagował. No,
oczywiście, że tak. A moim zdaniem, jeżeli mogę zabrać zdanie w kwestii tej nowelizacji projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości, to wydaje mi się, że oczywiście Szwedzi mogliby przyjąć taką nowelizację w ciemno i mogliby po prostu mogliby jej przestrzegać na pewno, z pewnością. Natomiast polskie społeczeństwo wydaje mi się, że nie warto próbować zmieniać czegoś, co tak naprawdę funkcjonuje, dlatego że może to przynieść inny skutek od zamierzonego.
I wracamy do dr Aleksandry Białonowicz, przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pani doktor, czy z roku na rok my jako kraj wydajemy więcej pieniędzy na przykład na terapię uzależnień? Czy wydajemy więcej pieniędzy na profilaktykę, więcej pieniędzy na edukację? Czy w tym kontekście coś się zmienia na lepsze? Abstrahując nieco od nowelizacji ustawy, o której rozmawiamy.
Ja może na początek chciałabym tylko podkreślić jedną rzecz, że proszę państwa, tak naprawdę nieważne, co się pije, wino, wódkę, piwo, ważne, jak się pije. Niestety kultura picia w Polsce jest taka, jaka jest. To nawet słychać stosunek do picia w tych wypowiedziach naszych rozmówców. Myślę, że oczywiście pewne założenia administracyjne powinniśmy wprowadzać, dlatego że jasno wszystkie badania mówią, że ograniczenie dostępności do alkoholu powoduje obniżenie jego spożycia, a tym samym obniżenie negatywnych skutków związanych z obecnością alkoholu w naszym społeczeństwie. Ale myślę, że nam ten problem należałoby popatrzeć szerzej i tutaj wyszły pewne problemy. Proszę państwa, żyjemy w coraz większym stresie, jest coraz więcej zaburzeń psychicznych, coraz więcej depresji i to też są czynniki, które powodują, że bardzo szybko i chętnie sięgamy do najprostszy środek psychotropowy, jakim jest alkohol. Więc gdybyśmy zadbali właśnie o zdrowie psychiczne i o tym myśleli, to byłby to bardzo pożądany krok w kierunku właśnie profilaktyki uzależnień. Akcje profilaktyczne...
No więc właśnie, pani doktor, czy to nie jest tak, że więcej mówimy, więcej myślimy, a niewiele z tego wynika?
No więc właśnie w tym jest cała rzecz. Programy profilaktyczne oczywiście są, jest ich bardzo dużo, są kierunkowane na grupy specjalnego ryzyka, do młodzieży i szczególnie największą rolę myślę, że odgrywają programy ukierunkowane na młodzież i to nawet na tą najmłodszą. Dlatego, że już praca z rodzicami, tak jak my prowadzimy, która tu powinna być prowadzona wspólnie, młodzież i rodzice, no niestety rodzice niezbyt chętnie uczestniczą w takich programach i często jest mało adresatów takich programów. Sądzę, że problem polega na tym, że ustawa w wychowaniu w trzeźwości rzeczywiście spowodowała to, że pijemy mniej wysokoprocentowych alkoholi, czyli a więcej niskoprocentowych alkoholi. Tylko to wszystko są, tak jak już wcześniej powiedziano, alkohole. One uzależniają szybciej lub wolniej. A ponieważ teraz jest młodzież, mając tą dostępność ekonomiczną, bo piwo jest stosunkowo tanie, bardzo chętnie sięga po piwo. Ta inicjacja alkoholowa obniża się w sposób drastyczny. W związku z tym młodzież uzależnia się bardzo szybko. Poza tym powoduje to właśnie takie niekontrolowane zachowania, które są zmorą, załóżmy, wszystkich okolicznych pubów, dyskotek. To wszystko razem prowadzi właśnie do takich trochę nieskoordynowanych działań, dlatego że ustawa o wychowaniu w trzeźwości miała być nowelizowana 4 lata temu, 3 lata temu. Nie robi się tylko takie ruchy wyrywkowe, cząstkowe. One powodują właśnie tego typu dyskusje, w których w tej chwili uczestniczymy wszyscy, ale one nie załatwią problemu. One mogą w jakiś sposób trochę ten problem przygłuszyć, ale nie ma szans na to, żeby ten problem załatwić.
Drodzy Państwo, ale jednak myślę, że coś się zmienia na lepsze. Myślę tutaj na przykład o zachowaniu sprzedawców. Jak się zdaje, już normą jest także w Polsce sprawdzanie dowodów tożsamości, jeśli chodzi o klienta, który wygląda na osobę niepełnoletnią. Co więcej, wielokrotnie byłem świadkiem odmówienia sprzedaży alkoholu osobie, która była ewidentnie pod wpływem. Może małymi krokami coś uda się zrobić. Wracamy do dr Emilii Rutkowskiej.
To, co my żeśmy zauważyli z perspektywy terapeutów uzależnień, to też, że zmienia się zachowanie chociażby pracodawców. I taki brak przyzwolenia, nie wiem, na picie w pracy, na przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu też jest takim bardzo pozytywnym oddziaływaniem, bo widzimy, że pracodawcy na przykład to są te osoby, które motywują osoby z problemem alkoholowym do podjęcia uzależnienia, do podjęcia leczenia uzależnienia.
Albo alkomaty, które mają w swoich biurkach pracodawcy.
Na przykład też to się zdarza.
Co powinniśmy zrobić, by kultura picia w Polsce wyglądała nieco inaczej? Jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić? Czy Przemysław Gołyński ma rację, mówiąc jednak o naszym swego rodzaju dziedzictwie kulturowym, jeśli chodzi o picie alkoholu?
Znaczy, ja myślę, że to nie chodzi tylko o samą kulturę picia i o koncentrowanie się na samym alkoholu. Ja myślę, że to, co wcześniej jakby też powiedziałam, że budowanie takiego jakby prozdrowotnej postawy i na przykład, jeżeli chodzi o młodych ludzi, zachęcanie do rozwijania zainteresowań, do budowania relacji, do budowania pasji, to jest coś, co jest jakby niesamowitą przeciwwagą.
A, pani doktor, dla najlepsze kwestii... relacje buduje się na imprezach z alkoholem, no jak?
Ale tak ważne, znaczy to jest nie do końca tak, bo jakby chodzi o to, żeby budować relacje i żeby budować relacje w taki sposób, żeby ten alkohol nie był najważniejszy, żeby idąc na spotkanie właściwie ważniejszą rzeczą było, że spotkam przyjaciół, spotkam znajomych, a czy jest alkohol przy okazji, czy go nie ma, to myślę, że to jest rzeczą wtórną. Jeżeli dzieje się tak, że alkohol zaczyna być rzeczą
pani
najważniejszą
doktor,
na spotkaniu,
pani w
to
słowo.
Jest to
była pani
w tym
kiedyś na weselu bezalkoholowym? Bo takie czasami się zdarzają.
To ja myślę, że właśnie to jest problem wesel, że niektóre osoby myślą sobie, że jak nie idę na wesele i nie ma alkoholu, to nie idę. A trzeba pomyśleć, po co się idzie na wesele? No po to, żeby się jakoś cieszyć
no
razem
więc
z
właśnie,
ludźmi,
i to jest ta różnica
zadowoleni.
Kulturowa. Ja rozmawiałem z paroma osobami, które wybrały się na takie wesele. Myślą, że to będzie typowe polskie wesele i za długo nie zabawiły na tym weselu właśnie z tegoż powodu, że zabrakło tam alkoholu. Mówiąc o kulturze picia w Skandynawii, możemy używać takiego określenia, czy po prostu wszyscy Europejczycy, jak już się dorwą do alkoholu, Przemku, to po prostu korzystają i nie ma umiaru?
Nie, wydaje mi się, że możemy mówić o kulturze picia.
Bo też przy okazji poruszyłbym te kwestie profilaktyki, lekcji edukacyjnych, tego, co państwo robi, jeśli chodzi o terapię uzależnień i tak dalej.
Możemy mówić ogólnie rzecz biorąc o kulturze picia w Szwecji, w krajach skandynawskich, jak i również i w Polsce. No, każdy naród pije po prostu na tak jak potrafi. No. A jeżeli chodzi o
Szwecji... A Polak potrafi, no już właśnie, to powiedzieliśmy.
Ale jeżeli chodzi na przykład o relacje, wracając jeszcze do tych relacji międzyludzkich, które budują się podczas spożywania alkoholu, to warto mieć na uwadze również, że w Szwecji równie często te relacje są budowane przy okazji picia alkoholu, jak przy okazji uprawiania sportu.
No tak, ale te relacje są zadziwiające. Być może znów zweryfikujesz zdanie, które ja słyszałem, że na przykład w Szwecji nikogo nie dziwi fakt, że na imprezę każdy przychodzi ze swoim alkoholem, nie tak jak w Polsce.
To jest fakt, który mogę potwierdzić i no oczywiście, jeżeli...
To znaczy, jeśli komuś zabraknie, to w Polsce nie ma problemu, bo zawsze znajdzie się taki, który powie, ze mną się nie napijesz.
No właśnie.
Tak? A w Szwecji nie, już jest trochę inaczej.
W Szwecji, może to wynika z tego powodu, że w Szwecji alkohol jest bardzo drogi, więc każdy tą swoją butelkę przynosi do
trzykrotne przebicie za no tak, butelkę 40% alkoholu.
I dlatego ten alkohol jest raz niedostępny, dwa bardzo drogi. Z tego też powodu w Szwecji każdy przynosi alkohol ze sobą i każdy pije z tej butelki, którą przyniósł.
I to jest ta kwestia, drodzy państwo, którą chciałbym rozwinąć już teraz, a zostały nam niespełna 4,5 minuty. Może zamiast mniejszej ilości sklepów, może zamiast godzin konkretnych, kiedy możemy kupić alkohol, po prostu podnieść cenę alkoholi w Polsce trzykrotnie, tak jak jest to w Szwecji, i problem by się rozwiązał. Panowie, co wy na to? Najpierw Ryszard Woronowicz, czyli Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, a później Bartłomiej Morzycki, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego. Panowie, może to jest recepta na sukces?
Trochę mnie pan zaskoczył tą propozycją. Mam nadzieję, że włodarze w naszym kraju nie podchwycą tej myśli z bardzo prostego powodu. Ja bym chciał się jeszcze odrobinkę odnieść, to za chwileczkę rozwinę, natomiast chciałbym...
Tylko już krótko, panie Ryszardzie, bo mamy tak po 40 parę sekund na każdego z was.
Wcześniej mówiliśmy o tym, że w Polsce alkohol spożywa odpowiedzialnie ponad 80% ludzi. Nie ma nic złego w tym, że przy spotkaniach towarzyskich, w trakcie spotkań rodzinnych czy w trakcie wesel, ten alkohol jest. Chodzi o to, żeby ten alkohol spożywać odpowiedzialnie i dbać o tych ludzi, leczyć tych ludzi, pokazać im inną drogę, tym, którzy piją ryzykownie, bądź już mają problem z alkoholem. Jeśli chodzi o podniesienie ceny, no to jest najprostsza droga do tego, żeby się szara strefa w Polsce rozwinęła. W tym momencie szara strefa w Polsce to jest około 20% legalnego rynku. Ja już kompletnie abstrahuję od strat, jakie ponosi budżet państwa z tego tytułu, niezapłaconej akcyzy.
Czyli krótko mówiąc, natomiast panie Ryszardzie, to też nie byłoby rozwiązanie. Krótko w tym kontekście Bartłomiej...
Nie, profilaktyka i zdrowie, tak.
Bartłomiej Morzycki, Browary Polskie.
No tutaj oczywiście zgadzam się z moim przedmówcą. W gospodarce wolnorynkowej tego typu regulacje są przeciwskuteczne. Obracają się koniec końców przeciwko państwu i rodzą tyle skutków negatywnych, że no już tutaj nie starczy nam audycji, żeby wszystkie je wymienić. Także rozumiem, że pana pytanie było prowokacyjne, ale może to jest dobry pomysł dla Radia Szczecin, żeby taką dyskusję zrobić, to usłyszy pan, co o tym myślą słuchacze.
Doktor Aleksandra Białonowicz, może pani doktor podchwyci ten pomysł.
Proszę państwa, w Unii Europejskiej opracowuje się strategię do walki z alkoholizmem. Jeden z punktów tej strategii to jest to, aby standardowa dawka alkoholu, niezależnie w jakiej postaci, miała swoją stałą cenę. Proponowana dla Polski w kontekście naszych możliwości, to w tej sytuacji butelka półlitrowa alkoholu kosztowałaby ponad 30 zł, ale jednocześnie te wysokoprocentowe piwa byłyby coraz droższe. Myślę, że cenami, czyli dostępnością ekonomiczną alkoholu, na pewno można regulować popyt, ale też i spożycie. Dostępność ekonomiczna w Polsce alkoholu wzrasta w sposób tak dynamiczny, że budzi zastrzeżenia, jeżeli chodzi o osoby, które zajmują się zdrowiem publicznym.
Czyli jednak ekonomiczna coś...
to jest, ile butelek alkoholu możemy kupić za średnią pensję. To proszę sobie obliczyć, w jaki sposób to wzrasta. I to chyba najlepiej mówi o tym, w jakim kierunku powinna być polityka państwa, jeżeli chodzi o cenę alkoholu.
Drodzy Państwo, żeby później nie było, że sam to zasugerowałem i podrzuciłem wszystkim pod rozwagę, za dziś bardzo gorąco dziękuję. Jeśli nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, jak chcieliby posłowie dążący do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, obiecuję, że spotkamy się i jeszcze raz ten temat podejmiemy. Za dziś gorąco dziękuję. Doktor Emilia Rutkowska, Przemysław Gołyński, Bartłomiej Morzycki, Ryszard Woronowicz i doktor Aleksandra Białonowicz. Wielkie dzięki, drodzy Państwo, za to spotkanie.